Bardzo często spożywano surowe, bądź suszone mięso renifera i ryb. Wartościowa była zwłaszcza zawartość przewodu pokarmowego renifera, w której nadtrawiony pokarm roślinny bogaty był w witaminy i składniki mineralne. Pokarm mięsny urozmaicano jadalnymi częściami tundrowych roślin, a zapotrzebowanie na słodycz zaspokajano owocami borówek i żurawin. Codzienne czynności mężczyzn dotyczyły obróbki krzemienia, kości, rogu i drewna, z których konstruowano narzędzia do polowania i wyposażenie obozowiska. Ciekawe, że podstawowym narzędziem łowieckim do polowania na renifery nie był wcale łuk, ale harpun. Składał się on z drzewca oraz masywnego kościanego grotu z zadziorami, bądź prostego fragmentu rogu renifera zaopatrzonego w ostre krzemienne wkładki. Grot był połączony z drzewcem za pomocą rzemienia i w momencie trafienia oddzielał się. Aby zwiększyć zasięg i siłę rzutu harpunem, powszechnie używano haczykowatych miotaczy, które zakładano na koniec drzewca, a pętle rzemienia zaciskano na nadgarstku ręki trzymającej środek harpuna. Zadaniem kobiet była opieka nad dziećmi, przygotowywanie posiłków, zbieranie jadalnych roślin, wyprawianie skór i szycie odzieży. Towarzyszyły one również mężczyznom w polowaniach i same także polowały. W dawnych, koczowniczych społecznościach rola kobiet bywała ważniejsza niż mężczyzn. Przystanek trzeci, łęk olchowo-jesionowy. Schodkami na zboczu wzniesienia schodzimy z powrotem na pomost. Idziemy w kierunku podmokłej części lasu. Nawet w środku lata podłoże jest tu grząskie i nasiąknięte wodą, która miejscami znajduje się na powierzchni. Wiosną, teren ten jest całkowicie zalany wodą. Rosną tu drzewa liściaste w różnym wieku, ale liczba gatunków jest wyraźnie mniejsza niż w grondzie i nie osiągają tu takich rozmiarów. Wiele drzew jest uschniętych, niektóre są złamane, bądź leżą na ziemi i porastają roślinnością. Znaczna przestrzeń tego lasu zajęta jest przez zwarte skupisko tużycy. Tam, gdzie nie ma tużycy, rosną rośliny runa niespotykane wcześniej w grondzie. Otoczenie takie wskazuje, że znajdujemy się już w innym typie lasu. Jest to łęk olchowo-jesionowy Circa eoalnetum. Takie zespoły leśne występują w miejscach wilgotnych lub mokrych. Są to najczęściej okolice rzeczek i strumieni. Łęgi nie zajmują większych przestrzeni, ale przeważnie tworzą okrajki na brzegach innych zbiorowisk leśnych. Gleby, na których wykształcają się łęgi, są żyzne i odznaczają się odczynem obojętnym. Pomimo obecności torfu nie mają charakteru torfowego jak typowe olsy, ponieważ części mineralne wyraźnie przeważają nad organicznymi. Podłoże tych gleb stanowi zwięzły piasek lub glina. W głębszych warstwach, które są poddane stałemu uwilgotnieniu, wykształca się charakterystyczne sine zabarwienie gleby, czyli oglejenie. Rośliny na płaty tego zespołu występują w miejscach okresowo zatapianych, lecz pozostających pod wpływem wody przesiąkającej, ruchomej, która nie ma tendencji do dłuższego stagnowania. W łęgu, który obserwujemy, górną warstwę drzew tworzą tylko trzy gatunki: olsza czarna Alnus glutinosa, jesion wyniosły Fraxinus excelsior oraz brzoza omszona Betula pubescens. W dolnych warstwach występuje świerk pospolity Picea abies, czeremcha zwyczajna Padus avium, wierzba i Salix caprea, wierzba szara Salix cinerea i kruszyna pospolita Frangula alnus. Cechą charakterystyczną tego lasu jest duża ilość młodych jesionów, które zajmują środkowe piętro drzewostanu. Ich wysmukłe pnie stoją tak ciasno obok siebie, że przypominają nieco tropikalne zarośla bambusowe. Tak duża ilość młodych drzew pochodzi z nasion rozsiewanych przez potężny, stary jesion stojący na skraju grondu. Jego potomkowie rosną w łęgu bardzo szybko, ale później nie służy im wysoki poziom wody gruntowej oraz długi czas stagnowania wody wiosennej. Dlatego każdego roku wiele z nich zamiera, a ich miejsce szybko zajmują nowe drzewka i sytuacja się powtarza. Na powierzchni drewna wielu uschniętych jesionów zobaczyć można finezyjne reliefy wykonane przez ciekawego kornika jesionowca Pstrego Chlesinus fraxini. Wśród młodych jesionów stoją grupy wysokich olsz. Ich wspólne miejsca wzrostu świadczą o odroślowym pochodzeniu. Runo w łęgach jest bogate i rozwinięte bujnie, przy czym charakterystyczny jest udział gatunków wspólnych z grondami. Jest to szczególnie widoczne wiosną, kiedy kwitnące przylaszczki, Za wilce i gwiazdnice zacierają granice pomiędzy tymi siedliskami. Zróżnicowany jest na kilka warstw, w których dominują okazałe rośliny wieloletnie. W najwyższej warstwie panuje wiązówka błotna, Filipendula ulmaria, pępawa błotna Crepis paludosa, tużyca błotna Carex acutiformis, to jest pospolita Lysimachia vulgaris, oraz pokrzywa zwyczajna Urtica dioica. Z pnączy rośnie tu chmiel pospolity Humulus lupulus, którego wijące się łodyżki oplatają niektóre drzewa i krzewy. W południowej części łęgu, którą porasta młody las olszowy, widoczne jest duże skupisko pokrzywy. Jest to jedyny tutaj fragment lasu posadzony przez człowieka w miejscu dawnej łąki. Ogromna ilość pokrzywy świadczy o zasobności gleby w azot. Nie wynika to ze sztucznego nawożenia, ale jest spowodowane obecnością bakterii azotowych, które wiążą azot atmosferyczny, wytwarzają związki azotowe, a następnie zasilają nimi glebę. Bakterie azotowe wypełniają liczne brodawki na korzeniach młodych olsz. W dolnej warstwie runa występuje najwięcej gatunków. Gnieć błotna Caltha palustris, gwiazdnica gajowa Stellaria nemorum, kuklik z Wisły Geum rivale, niecierpek drobnokwiatowy Impadiens parviflora, śledziennica skrętolistna Chrysosplenium alternifolium, narecznica błotna Dreopteris delepteris, skrzyb bagienny Equisetum fluviatile, jaskier rozłogowy Ranunculus repens, karbieniec pospolity Lycopus europaeus, psianka słodkogórz Solanum dulcamara. Nadzwyczaj bujny rozwój runa możliwy jest wczesną wiosną, kiedy do dna lasu dociera dużo światła. Później, kiedy na drzewach rozwiną się liście, robi się wyraźnie ciemniej i rozwój roślin zostaje zahamowany. Zacienienie lasu odpowiada natomiast niecierpkowi drobnokwiatowemu, który podobnie jak podagrycznik pospolity rozwija się stopniowo, ale konsekwentnie i późnym latem jest wszechobecny. Jednak w przeciwieństwie do podagrycznika, niecierpek drobnokwiatowy rośnie dobrze zarówno w grondzie jak i w łęgu, gdzie wykorzystuje każde suchsze miejsce. Warto wiedzieć, że jest to roślina obca i trująca. Pochodzi z Azji i posiada jeszcze dwóch kuzynów o bardziej okazałych kwiatach. Są to niecierpek pospolity Impadiens nolitangere i niecierpek gruczołowaty Impadiens glandulifera. Te dwa gatunki często można spotkać w miejscach podmokłych, na skraju lasów i zarośli łąkowych. Niecierpek gruczołowaty jest nadzwyczaj liczny w okolicach Półwyspu Wigierskiego. Pomimo pięknego wyglądu, wszystkie niecierpki są niebezpieczne dla rodzimych gatunków roślin, ponieważ są bardzo ekspansywne i zabierają im przestrzeń. Ich owoce mają ciekawą właściwość reagowania na lekkie dotknięcie gwałtownym wyrzuceniem nasion. W tej okolicy występuje też inna niepożądana roślina barszcz sosnowskiego Heracleum sosnowskii. Posiada on masywną łodygę, ogromne liście i osiąga wysokość kilku metrów. Tam, gdzie się pojawi, skutecznie eliminuje rodzime gatunki roślin. Jest także niebezpieczny dla ludzi i zwierząt, ponieważ jego soki są silnie parzące. Oprócz bogactwa roślin, w grondach i łęgach żyje wiele gatunków zwierząt. Ten niewielki lasek liściasty zamieszkuje aż 61 gatunków ptaków. Najłatwiejsze do obserwacji są zięba Fringilla coelebs, rudzik Erythacus rubecula, strzyżyk Troglodytes troglodytes, kowalik Sitta europaea, pełzecz leśny Certhia familiaris, pokrzewki, kapturka Sylwia atrica pilela, i gajówka Sylwia borin, sikory, bogatka parus major, modraszka parusca eruleus, czubatka parus tristatus, suika garrulus galandarius, kosturdus merula, kwiczą turdus pilaris, paszkot turdus viscivorus, i drost śpiewak turdus pchilomelos. Jednak większość ptaków łatwiej usłyszeć niż zobaczyć. Wczesną wiosną, w ciągu całego dnia, pobrzmiewa śpiew zięby, której trele przyplata monotonne cilpcalp cilpcalp, pierwiosnka pchylos copus sollebita, oraz pogwizdywanie kosa. W gąszczu krzewów uwijają się w poszukiwaniu owadów pokrzewki, a na ziemi zobaczyć można przemykającego jak spłoszona myszka strzyżyka. Ten najmniejszy po myśli króliku ptak posiada zadziwiająco donośny głos. Jest bardzo wdzięcznym obiektem obserwacji. W okolice swego gniazda demonstruje wielką odwagę przyjmując groźne pozy i zabawnie kręci malutkim ogonkiem. Posiada bardzo śmieszną nazwę łacińską Troglodytes troglodytes. Przy odrobinie szczęścia można zobaczyć dzięcioła zielonego Picus viridis, który w naszych iglastych lasach jest bardzo rzadki. Przylatują tutaj również czarno-białe dzięcioły z pobliskiego boru, a czasami zagląda dzięcioł czarny Picus cyanus. Niezawodnym znakiem jego obecności są doszczętnie rozbite zmurszałe pniaki drzew, w których poszukuje smakowitych larwowadów. Kiedy dojrzewają owoce czeremchy, bardzo aktywne stają się grubodzioby Cotcothraustes. Ten rzadko widywany ptak o masywnym dziobie rozłupuje najtwardsze nawet pestki owoców. Trzask, jaki temu towarzyszy, jest bardzo wyraźny, ale ptaka wypatrzyć nie jest łatwo, ponieważ jest bardzo płochliwy. Jeszcze trudniej zobaczyć wilgę Oriolus oriolus. Jej śpiew to przepiękne fletowe tony ułożone w perliste strofy. Samiec wilgi jest stosunkowo duży i oryginalnie ubarwiony, ponieważ znaczna powierzchnia jego ciała jest jaskrawo-żółta. Samica jest w znacznie skromniejszych odcieniach zieleni. Gniazdo tego ptaka ukryte jest wysoko w koronach drzew i ma postać koszyka umieszczonego w rozwidleniu gałęzi. Wilgi przylatują do nas dopiero pod koniec maja, a odlatują już we wrześniu. Zimują w lasach tropikalnych Afryki. Pewnie dlatego uwielbiają parne powietrze, bo kiedy zbliża się burza, stają się bardzo aktywne i często się odzywają. Kiedy nadchodzi zmierzch, śpiew ptaków stopniowo cichnie. Właśnie wtedy wieczorny koncert rozpoczyna słowik szary Luscinia Luscinia. Żaden ptak nie dorównuje mu pięknem i harmonią śpiewu, który wypełnia nocną ciszę i trwa aż do białego rana. Wytrwałość, z jaką słowik śpiewa, jest doprawdy niewiarygodna, a donośność jego pieśni wzmaga nocne echo. Słowiczą pieśń przeplata pochukiwanie puszczyka Stryxa luco i daleki rechot żab. Jest to najpiękniejszy czas w ciągu całego roku, który niestety szybko przemija. Nocą, kiedy większość ptaków śpi, aktywność rozpoczynają także inne stworzenia. Leśną ciszę wypełnia cichy szelest opadłych liści. Na powierzchnię ziemi masowo wypełzają dżdżownice i pędraki owadów, aktywne stają się ślimaki i drapieżne chrząszcze biegaczy, z norek wyłażą myszy, norniki i ryjówki, a pomiędzy koronami drzew przemykają nietoperze. Czasami usłyszeć można charakterystyczne posapywanie. To jeże poszukują w leśnej ściółce pożywienia. Wczesną wiosną, kiedy teren łęgu zalany jest wodą, przybywają tu z pobliskiego jeziora bobry Castor Fiber. Osiedlają się na rowie melioracyjnym, gdzie z gałęzi i muł budują niewielkie tamy, aby jak najdłużej utrzymać wysoki poziom wody. Późną nocą pływają pomiędzy drzewami, wyszukując smakowitych roślin. Bobry powodują podtapianie tego lasu i usychanie niektórych drzew, ale dzięki temu utrzymują naturalny charakter tego zbiorowiska leśnego. Przystanek czwarty, łąka. Wędrując kładką przez teren łęgu, docieramy do bramy wyjściowej. Na drodze skręcamy w prawo i wkrótce wychodzimy na otwartą przestrzeń, gdzie po obu stronach drogi widać łąkę. Jej teren jest podmokły i pokryty bardzo bujną roślinnością, wśród której stoją rozproszone grupy drzew i krzewów złożone z dębu, olszy, brzozy, osiki oraz kilku gatunków wierzb. Jest to ciekawa okolica. Pomiędzy miejscowością Krzywe i Huta znajduje się kompleks siedmiu jezior, które kiedyś stanowiły jeden duży zbiornik wodny. Było to jezioro morenowe, wsparte od południa o wał wysokiej moreny czołowej. Istniejące tu jeziora oddzielone są pasami wypłyceń, które porosłe są trzciną i zaroślami wierzbowymi z górującą nad nimi brzozą i olszą. Gniazduje tu wiele ptaków wodno-błotnych. Natomiast na obrzeżach tych jezior zachowały się znaczne obszary torfowisk żyznych, podmokłych łąk. Obejrzymy teraz jedną z nich. Na skraju drogi, która prowadzi przez tę łąkę, rośnie kilka krzewów trzmieliny zwyczajnej ołony Mus europaeus. Warto zwrócić uwagę na ten niepozorny krzew, który osiąga czasami kilka metrów wysokości, a występuje przeważnie w lasach łęgowych i grondach. Tutaj rośnie na styku łęgu i łąki. Trzmielina zwyczajna posiada nieco skromniejszą siostrę, która z powodu licznych brodawek na gałązkach zwie się brodawkowatą Euonymus verrucosus, i w przeciwieństwie do trzmieliny zwyczajnej częściej spotykana jest w lasach iglastych. Przez większą część roku trzmielina zwyczajna nie zwraca na siebie uwagi, a czasami wręcz trudno ją wypatrzyć w gąszczu roślin. nawet kiedy kwitnie wytwarza kwiaty niepozorne i prawie pozbawione zapachu. Ale jesienią odmienia się całkowicie. Pojawiają się wtedy duże ilości karminowo-czerwonych owoców, które zwisają z pędów na delikatnych niteczkach szypułek. W połowie października, zielone dotychczas liście także przybierają intensywną purpurowo-czerwoną barwę. Ta zmiana wyglądu odbywa się czasami z dnia na dzień, co z oddali stwarza wrażenie, jakby trzmielina zapaliła się prawdziwym płomieniem. Mijając krzewy trzmieliny, zauważyć można w pobliżu rowu melioracyjnego znaczne ilości trzciny pospolitej Phragmitascium unis. Jej obecność świadczy o bliskości jeziora. Roślinność łąkowa wykształciła się tutaj na podmokłym terenie w sąsiedztwie Jeziora Czarnego. Wczesną wiosną, duża powierzchnia tej nadjeziornej łąki zalana jest wodą. Z takich sprzyjających warunków korzystają tysiące żapiropuch, które odbywają tu hałaśliwe gody. Po długiej zimie wyłażą one ze swoich ukryć i rozpoczynają aktywność. W rozlewiskach wiosennych zobaczyć tu można żaby trawne rana temporaria, moczarowe rana arvalis, jeziorkowe rana lessona, i śmieszki rana ridibunda. W ciepłe dni, z nadpowierzchni wody wystają ich charakterystyczne trójkątne głowy, wyłupiaste oczy i pęcherzowate worki głosowe, które raz po raz nadymają się i zanikają. Wśród kłębowiska żab zwracają szczególną uwagę jasno-niebiesko ubarwione samce żaby moczarowej. Żabim klejnotem jest w tym towarzystwie rzekotka drzewna Hyla arborea, która wiosną odbywa gody w pobliskich zbiornikach wodnych i rozlewiskach. Jest bardzo nieliczna, ale przy odrobinie szczęścia można ją tu spotkać. Jest to jedyny w kraju płaz, który potrafi wspinać się po roślinności nadwodnej, drzewach i krzewach. Posiada buławkowate przylgi na łapkach i świetnie dopasowuje się kolorem swego ubarwienia do otoczenia, w którym przybywa. Najczęściej jest jednak zielona. W okresie godowym samce tego gatunku wydają bardzo donośne rychoczące głosy, doskonale rozpoznawalne nawet z dużej odległości. Poza okresem godowym płazy te żyją z dala od wody, na skrajach lasów, zarośli, w wilgotnych łąkach i bagnach. Najliczniejsze są jednak ropuchy szare bufo-bufo. Już pod koniec marca wędrują one tysiącami w stronę wody, aby złożyć w niej skrzek. Nie skaczą przy tym jak żaby, ale dostojnie maszerują. Małe samce tych ropuch są często niesione na grzbietach przez znacznie większe od ich samice. Ropuchy szare upodobały sobie kwaśne wody pobliskich jeziorek śródleśnych, a zwłaszcza Suchara II, gdzie masowo gromadzą się w strefie brzegowej. Kotłująca się i popiskująca masa ropuch sprawia dość niemiłe wrażenie, ale jest to naturalny proces ich rozrodu, którego efektem są kilkumetrowe sznury skrzeku, w których mieści się do 6000 jaj. Wylęgające się kijanki są całkowicie czarne i tak liczne, że w swojej masie zupełnie zlewają się z czarnym dnem jeziorka i trudno je od razu wypatrzyć. Na suchych wysepkach rozlewiska, pośród kłębiących się płazów, biegają pliszki siwe Motacilla alba, wytrwale uganiając się za owadami. Co pewien czas w ich pobliżu przysiadają jaskółki oknówki Delichonurbica lub dymówki Hirundorustica, aby zebrać mokrą glinę do budowy gniazd, a w ciepłej wodzie taplają się mazurki Passer montanus i wróble Passer domesticus. Czasami zobaczyć można brodźca leśnego Tringa glareola, jak przeszukuje błotniste namuły, a pośród gęstwiny trzcin Potrzosa emberiza schoenicillus, który wygląda jak wróbel z ubrudzonym sadzą łebkiem. W wiosennym powietrzu rozbrzmiewają śpiewy skowronków Alauda arvensis i świergotków drzewnych Anthus trivialis, a z pobliskiego jeziora dobiega hałaśliwy gwar kolonii mewy śmieszki Larus ridibundus. Kiedy skierujemy wzrok wysoko ponad korony drzew ujrzymy akrobatyczne popisy byka sakrzyka Gallinago Gallinago, który niczym odrzutowiec raptownie zmienia kierunki lotu, a kiedy przeszywa powietrze jego sterówki skrzydeł wpadają w wibracje wydając głośny beczący dźwięk. Czasami niskim lotem patrolowym przeleci kania ruda milvus milvus, myszałów zwyczajny buteo buteo, lub błotniak stawowy circusa eruginosus. Uwieńczeniem tych ptasich obserwacji są romantyczne loty godowe tzw. ciągi samców słonki Scolopax rusticola, które rozpoczynają się tuż po zachodzie słońca. W blasku różowej zorzy zachodniego horyzontu przelatują one nisko nad koronami drzew wydając charakterystyczne chrapiąco popiskujące dźwięki. Są one nieodłącznie związane z nadchodzącym wiosennym zmierzchem. Późną wiosną, kiedy woda wreszcie ustępuje, pojawiają się dogodne warunki dla wzrostu roślin i wówczas łąka zaczyna zachwycać bogactwem kolorów, kształtów i zapachów. W maju jej powierzchnia jest intensywnie żółta od kwitnących jaskr w ostrych Ranunculus acris i gnieci błotnej Caltha palustris, a kiedy zakwita firuletka poszarpana Lychnis flos cuculni i bodziszek łąkowy Geranium pratense, łąka staje się fioletowo-purpurowa. Później ubarwia ją złocień właściwy Leucendeum vulgare, koniczyna biała Trifolium repens, bniec biały Melandrium album i bniec czerwony Melandrium rubrum, a urozmaicają rozłożyste wiechy traw kubkówki pospolitej Dactylis glomerata i wiechliny łąkowej Poa pratensis. Na skraju podmokłej części lasu zauważyć można skupiska tużycy błotnej Carexa cutiformis i tojeści pospolitej Lysimachia vulgaris. Z tego zielonego morza, jak wyspy, wynurzają się kępy mozgi trzcinowatej Phalaris arundinacea i trzciny pospolitej oraz pojedyncze łodygi ostrożnia błotnego Circium palustre, ostrożnia warzywnego Circium oloraceum i barszczu zwyczajnego Heracleum spchon, dylium. Miejscami, wśród tej gęstwiny traw i tużyc rosną pojedyncze storczyki z rodzaju kukułka Dactylorchiza. Późnym latem, na wielu łodygach roślin i liściach niskich krzewów, pojawia się pienista substancja podobna do śliny. Taki nietypowy widok może wzbudzić odrazem, ale jest to tylko wytwór larw pienika ślinionki Phylaenus spumarius, które w ten sposób zabezpieczają się przed wyschnięciem i skutecznie odstraszają wrogów. Wraz z upływem czasu, coraz wyraźniej widać, jak na tę łąkę wkracza las. Pojawiają się na niej coraz liczniejsze grupy młodych drzewek olszy, osiki i sosny. Jest to ciekawy, naturalny proces zajmowania otwartego terenu przez las, tak zwana sukcesja ekologiczna. Jednak dla istnienia łąki to wielkie zagrożenie. Okazuje się bowiem, że w przypadku ekosystemów łąkowych, zachowanie bogactwa gatunkowego roślin wymaga stałego koszenia lub prowadzenia okresowego wypasu bydła. W Wigierskim Parku Narodowym i innych parkach narodowych w Polsce prowadzi się wiele działań zmierzających do utrzymania ciągłości użytkowania łąk. Zachęca się też mieszkańców parków, którzy posiadają własne łąki, aby nie zaprzestawali ich użytkowania. Przystanek 5. Bór mieszany. Opuszczając łąkę ponownie wchodzimy do lasu, ale zupełnie innego niż na początku ścieżki. Jest to bowiem las iglasty. Taki typ lasu zdecydowanie dominuje w tej okolicy. Przeważa także na pozostałym obszarze Wigierskiego Parku Narodowego i w Puszczy Augustowskiej. O lasach iglastych mówi się bory zapewne dlatego, że rosną w nich borówki, których smaczne owoce znane są wszystkim. W przeciwieństwie do grądów czy łęgów, bory rosną na słabych glebach wytworzonych na podłożu piasków i żwirów o różnej wilgotności. Skrajne przykłady siedlisk borowych to suchy bór chrobotkowy Cladonio rangiferina epinetum i przesiąknięty wilgocią bór bagienny Vaccinia uliginosi epinetum, którego skrajem będziemy wędrować w dalszym etapie zwiedzania ścieżki. O borze chrobotkowym, którego tu nie zobaczymy, warto wiedzieć, że występuje na ubogich, suchych piaskach wydm śródlądowych oraz na płaskich terenach sandrów polodowcowych. Rośnie tam głównie sosna pospolita Pinus silvestris, pojedynczo zobaczyć można także brzozę brodawkowatą Betula pendula, a w podszycie sporadycznie rośnie jałowiec pospolity Juniperus communis. Natomiast runo składa się prawie wyłącznie z mchów i porostów i nadaje podłożu tego boru charakterystyczny szary kolor. Drzewa w borze chrobotkowym są luźno rozmieszczone i niskie. Dlatego jest tam widno, a w letnie dni bardzo sucho i gorąco. Nieco lepsze warunki dla wzrostu drzew i innych roślin leśnych stwarza bór świeży Vaccinium myrtilli pinetum. Płaty tego zespołu rozwijają się również na glebach piaszczystych i łatwo przepuszczalnych, ale profil glebowy jest tu wyraźnie zróżnicowany na warstwę wymycia i osadzania substancji organiczno-mineralnych, z której drzewa czerpią składniki odżywcze. Przeniesienie substratów odżywczych w głąb gleby odbywa się pod wpływem wody opadowej i aktywności kwasów humusowych powstających z rozkładu igieł sosnowych. Odbarwianie górnych warstw gleby nazywane jest procesem dzielicowania. W Boże Świeżym powstają optymalne warunki wzrostu dla sosny pospolitej, która panuje tu niepodzielnie, osiągając najwyższą jakość i rozmiary. W suwalskich borach świeżych wykształcone jest także drugie piętro drzewostanu, w którym rośnie świerk pospolity. Inne drzewa są tu równie rzadkie jak w Boże Chrobotkowym. Pomimo dużego dostępu światła słonecznego, skąpo rozwinięte jest także runo leśne. Najliczniejsze są borówka czernica Vaccinium myrdillus i borówka brusznica Vaccinium vitis idaea. Pod nimi zwartym dywanem zalęgają mchy, z których najważniejszą rolę odgrywają rokiet pospolity Entodons chreberi, gajnik lśniący Hylocomium splendens, pióroszpierzasty Ptilium cristata strensis, drabik drzewkowaty Clymatium dendroides i widłoząb falisty Dicranum undulatum. W niektórych partiach borów świeżych występuje widłak spłaszczony Lecopodium complanaum i mącznica lekarska Arctostaphylosuva ursi. Bogatsi o tę wiedzę, popatrzmy teraz na bór, który nas otacza. Przeważają tu drzewa iglaste, ale liczne są także drzewa liściaste. Roślin runa jest zdecydowanie mniej niż w grondzie czy łęgu, ale więcej niż w Boże Świeżym. Znajdujemy się zatem w zbiorowisku leśnym o charakterze borowym, ale z wyraźną domieszką roślin z lasu liściastego. Takie siedlisko leśne nazywa się borem mieszanym Pinocuercetum. Dominującymi drzewami są tutaj sosna pospolita Pinus sylvestris i świerk pospolity Picea abies. Ich szerokie korony tworzą dach tego lasu. Natomiast dąb przypółkowy, lipa drobnolistna, klon zwyczajny, brzoza brodawkowata, topola osika i jarząb pospolity wypełniają pod nim przestrzeń. Wśród krzewów, najliczniej występuje leszczyna pospolita Corylus avellana, wiciokrzew suchodrzew Lonicera xylosteum, oraz porzeczka alpejska Ribes alpinum, bezczarny Sambucus nigra, i kruszyna pospolita Frangula alnus. Liczne są skupiska młodych siewek dębu, lipy, klonu i brzozy porastające powierzchnię ziemi. Na starych pniakach i zmurszałych kłodach wywróconych drzew rosną siewki świerka. W warstwie runa występują przylaszczka pospolita Hepatica nobilis, konwalika dwulistna Majandemum bifolium, konwalia majowa Convallaria majalis, przetacznik leśny Veronica officinalis, jastrzębiec leśny Hieracium murorum, fiołek Rivina viola riviniana, wawrzynek wilczy łykodapchny Mezereum i lilia złotogłów Lilium martagon, a spośród traw kosmatka owłosiona Luzula pilosa i trzcinnik leśny Calamagrostis arundinacea. W miejscach wilgotniejszych i zacienionych rosną paprocie, narecznica samcza Dreopteris felix mas, wietlica samicza Atchyrium felix femina i orlica pospolita Pteridium aquilinum, oraz mchy, wśród których częsty jest płonnik pospolity Polytrichum commune i rokiet pospolity. Miejscami najliczniejszą rośliną runa jest jednak szczawik zajęczy Oxalis acetosella. Ta delikatna roślinka jest trochę podobna do czterolistnej koniczynki. Rośnie w miejscach cienistych i pozbawionych innych roślin, gdzie niekiedy wypełnia całą powierzchnię gleby. Jej obecność wskazuje na kwaśny odczyn gleby. W smaku szczawik zajęczy rzeczywiście przypomina szczaw. Posiada też wyjątkową wśród naszych roślin umiejętność szybkiej reakcji na bodźce dotykowe. Już mocne tupnięcie nogą powoduje gwałtowne opadnięcie listków. Przypomina to zachowanie bojaźliwego zająca, który tuli uszy na widok zagrożenia. Oglądając roślinę runa, wędrujemy ścieżką pośród starodrzewu boru mieszanego w kierunku wilgotniejszej części lasu. Niektóre spotykane po drodze sosny zbliżają się do wieku 300 lat. Drzewa te mają głęboko spękaną korę, spłaszczoną koronę z grubymi konarami i masywny, kolumnowy pień. Wierzchołki niektórych z nich usychają, a na pniach rosną owocniki chub. Drzewa, które osiągnęły już kres swego istnienia, zamierają, ale nadal pozostają w tym lesie, stając się siedliskiem życia wielu gatunków rzadkich roślin, grzybów i owadów. Dla prawidłowego funkcjonowania każdego lasu, istnienie martwych drzew jest to tak samo ważne jak stała obecność drzew żywych. Obejrzeliśmy i porównaliśmy do tej pory roślinność trzech siedlisk leśnych. Przed nami są jeszcze dwa siedliska borowe, które są coraz uboższe w roślinność, ale bardzo ciekawe. W tym miejscu warto jednak zaznaczyć, że każda klasyfikacja lasu posiada swoje ograniczenia i niedoskonałości. Przyglądając się roślinności spotykanej w różnych typach lasów można czasami odnieść wrażenie, że jakkolwiek warstwa drzew wskazuje na ubogie siedlisko, to wielogatunkowa, bujna roślinność runa zdaje się temu zaprzeczać.